Dużo się musi zmienić w naszym życiu, jeżeli chcemy oglądać wysłuchanie modlitw. Bóg naprawdę, Jego Słowo musi być z całą powagą potraktowane. Pamiętacie, kiedy apostoł Paweł przyszedł do Tesaloniczan, do Tesalonik i tam głosił po raz pierwszy Słowo Boże. W 1 Tesaloniczan 2,13 powiedział tak: a przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście, nie jako słowo ludzkie, ale jak jest prawdziwie, jako Słowo Boże, które też w was wierzących skutecznie działa. A więc apostoł Paweł, pisząc do nich, mówi: zrobiliście w sposób właściwy. Słowo, które wam zwiastowaliśmy, nie jest naszym słowem, ale jest słowem żywego Boga i wy właśnie tak go potraktowaliście. A więc kiedy otwierasz Pismo Święte, kiedy otwieramy Biblię, to mamy do czynienia z żywym, prawdziwym słowem Pana skierowanym do ciebie i do mnie. A więc właściwą rzeczą, żebym go tak właśnie, a nie inaczej potraktował. Bo jeżeli go zlekceważę, to ku własnej szkodzie, ku własnej zgubie. Ale jeżeli go potraktuję jak prawdziwie Słowo Boże, to tu jest napisane, które też w was wierzących skutecznie działa i ono będzie działać. Żeby Kościół, żebym ja osobiście mógł zanosić modlitwę wiary, taką modlitwę, którą Pan Bóg będzie chciał wysłuchać, to ta modlitwa musi mieć podstawę, wynikać z Bożej obietnicy, z Bożego Słowa. Bóg nie wysłucha modlitwy, Bóg nie wysłucha prośby, która nie wynika z prawdy objawionej w Jego świętym Słowie. Natomiast jeżeli czytam, że w ranach i sińcach Jezusa jest moje uzdrowienie, czy ja mam prawo zatem modlić się o moje uzdrowienie, moi drodzy? Jak najbardziej, kiedy jestem chory, kiedy mi coś dolega, to mam podstawę zanosić modlitwę wiary do Boga i przychodzić i wołać do Boga, aby On uzdrowił moje ciało. Bo obietnic na temat uzdrowienia i także ta wspaniała obietnica z Izajasza 53 rozdziału, powtórzona także w Nowym Testamencie, że w jego ranach i sińcach jest nasze uzdrowienie. Jest tak, że bardzo często, kiedy coś nam dolega, to dopóki nie jest to nieznośne, to to tolerujemy. Ale w momencie, kiedy widzimy, że już staje się to ogromnym zagrożeniem, wtedy tym więcej wołamy do Boga, mówimy: Boże, jeśli Ty nie pomożesz, to nie damy rady. A więc muszę mieć podstawę. Czy jeżeli jestem w problemach, czy jeżeli jestem w jakimś zamieszaniu, czy mam prawo wołać do Boga o pomoc, o ratunek? Jak najbardziej. Słowo Boże daje mi wszelką podstawę, że kiedy jestem obciążony, kiedy jestem utrudzony, czy kiedy jestem w problemach, mam wołać do Boga: wzywaj mnie w dniu niedoli, a ja Ci odpowiem i ja Cię wybawię, a Ty mnie uwielbisz. A więc jeżeli przeżywasz czas niedoli, czas utrapienia, wołaj do Boga. Mamy podstawę, aby zanieść modlitwę wiary, bo tylko modlitwa wiary odbierze od Boga to, o co Go prosimy. Bo jeżeli przystępuję do modlitwy bez tej wiary, bez oczekiwania, że Bóg odpowie na moją modlitwę, no to czego ja spodziewam się otrzymać od Boga, prawda? Ale kiedy mam wyraźną Bożą obietnicę. I zachęcałem wtedy w niedzielę, dwa dni temu, do tego, że kiedy czytasz Biblię, zacznij zaznaczać sobie Boże obietnice dla swojego życia. Zacznij je podkreślać, zacznij je wypisywać i zobaczysz, jak twój duch będzie podniesiony w modlitwie, a wiara zacznie wypełniać twoje wnętrze. I twoja modlitwa nie będzie już suchą modlitwą, ale będzie modlitwą żywą, będzie modlitwą wiary. Będziesz oczekiwał, że ten, który jest wierny, który jest Bogiem, on rzeczywiście stoi za swoim świętym słowem, bo tak jest. I on odpowie. Moi drodzy, potrzebujemy w różnych dziedzinach jego błogosławieństwa i jego mocy. I tak samo, jeżeli oczekujemy, żeby przyszło Boże poruszenie, czy w naszym mieście, czy w naszym kraju, Kościół musi wziąć Bożą obietnicę i Kościół może zacząć się modlić. Ci, którzy tutaj mieszkają albo mieszkali, wiedzą, jaki to jest teren. I może ktoś powiedzieć: to jest tak trudny teren. Ale ja widzę, że Bóg ma upodobanie w ogóle w trudnych terenach. I w ogóle tam, gdzie Nieprawość jest coraz większa. Wiecie, jaką mamy obietnicę? Tam, gdzie nieprawość się wzmaga, jest coraz większa, mamy obietnicę co do takich sytuacji. Tam łaska bardziej obfituje. A więc możesz oczekiwać, że tam, gdzie jest ludzie brną coraz większą nieprawość, nie dlatego, że Bóg ma w tym teraz upodobanie. Oni brną, są ciągnięci, ale ty i ja, Kościół ma zachętę, aby nie poddawać się, kiedy widzi, że coraz większa jest nieprawość. Ludzie coraz bardziej bluźnią przeciwko imieniowi Bożemu. Coraz bardziej nie liczą się z imieniem Bożym. To nie jest powód, żeby Kościół robił krok w tył i wycofał się, mówi, my tu nie mamy nic do zrobienia. Ale właśnie widząc to, mamy obietnicę, bo tam, gdzie rozmnożyła się nieprawość, rozmnaża się, tam łaska jeszcze bardziej obfituje. Halleluja. Moi drodzy, a więc mam podstawę, aby nie uciekać, nie wycofywać się, ale mam podstawę do tego, aby umocnić swoje kolana, podnieść swoje ręce i wołać, Boże, okaż łaskę i miłosierdzie i stąp swoją mocą na tych ludzi. Dlatego też możemy oglądać w takim miejscu, pamiętacie tutaj, jak mieliśmy bramy nieba i dano nam, brat Paweł dał nam taką wideo z tej pracy w więzieniu w Stanach Zjednoczonych, tak okropnym miejscu. Ludzie za wielokrotne morderstwa, ludzie za różnego rodzaju przestępstwa, ponad 3000 więźniów, gdzie jeden nie mógł być pewny, że przeżyje do następnego rana i nagle ktoś przyszedł, kto wziął Bożą obietnicę i który postanowił zanieść słowo prawdy do tych zwyrodniałych ludzi, satanistów, którzy, pamiętacie tam świadectwo jednego człowieka w celi, który był satanistą, mówi, on codziennie rano i wieczorem czcił szatana. Jego ciało było wytatuowane i tam w więzieniu, kiedy ten nowy naczelnik zaczął udostępniać tym ludziom Ewangelię Jezusa Chrystusa, oni zaczęli czytać i zaczęli się nawracać. Tam zaczęła łaska obfitować, bo ktoś poważnie wziął słowo obietnicy i zaczął je realizować i powiedział, to jest dobre miejsce, aby teraz tym ludziom, którzy są tak upodleni z powodu grzechu, kiedy on tam opisywał, że więźniowie, którzy tam byli mordowani, czy zabijani przez współwięźniów, czy umierali, nawet nie mieli normalnych trumień, tylko z tektury, w taki niegodny sposób chowano tych ludzi. I ten nowy naczelnik powiedział tak, jako chrześcijanin, nawet na tych ludzi będę patrzył jak na ludzi. Tak jak Bóg na nich patrzy, z pełną miłością, z pełną uwagą. Oddam im to, co im się jako ludziom należy, jako stworzeniu Bożemu, chociaż oni nie przypominali już nic, moglibyśmy powiedzieć, z tego Bożego stworzenia, które jest stworzone na obraz i podobieństwo Boga. I on zaczął ich traktować z miłością i z głębokim szacunkiem. On wziął prawdy Bożego Słowa i zaczął te prawdy wkładać do ich serc i Bóg zaczął czynić cuda. Ja wierzę, że za tym, co on robił, stały jego modlitwa o jego kolana. On wołał do Boga, Boże, pobłogosław Twoje Słowo w sercach tych ludzi. I nagle on nie zrezygnował, on się nie wycofał, ale on wołał do Boga, on udostępnił Ewangelię. Zatem stanęła modlitwa wiary i nagle Bóg zaczął czynić cuda. W tym więzieniu, które było tak ohydnym miejscem, tak przeklętym miejscem, dzisiaj, z tego co mogliśmy tam zobaczyć, wybudowano 3 budynki kościelne, ponad 1500 więźniów oddało swoje życie Bogu, studiują Boże Słowo, nigdy nie wyjdą na wolność, wielu z nich straci życie, bo mają wyroki śmierci, ale odejdą do wieczności pojednani z Jezusem Chrystusem. Dlaczego, moi drodzy? Bo znalazł się ktoś, kto postanowił znieść modlitwę wiary. Ktoś, kto postanowił stanąć w oparciu o Boże obietnice i zanieść do tego ciemnego miejsca Ewangelię. I zanieść Ewangelię taką, jaką ona była. I za motto sobie postawił, co chcesz, żeby ludzie tobie czynili, to i wy im czyńcie. Oczekujesz, żeby ludzie cię traktowali z szacunkiem? Oczekujesz, żeby ludzie cię błogosławili? Oczekujesz, żeby ludzie dobrze o tobie mówili? To właśnie ty w taki sposób zacznij czynić drugich ludzi. Podnoś ich, błogosław ich i wtedy będziesz mógł zobaczyć, jak Pan Bóg ciebie używa. Pierwszym krokiem jest, znaleźć Bożą obietnicę. Przewertuj Biblię do swojej sytuacji rodzinnej. Przewertujmy Biblię co do miejsca, w którym jesteśmy jako Kościół. Panie, my chcemy Twojego poruszenia w tym mieście, ale to poruszenie nie stanie się od takiej tylko modlitwy czy wezwania. Ale Kościół musi coś uczynić więcej. Musimy głosić tę Ewangelię, ale także stanąć w boju modlitwy, jeśli trzeba, w poście, w modlitwie, aby Pan Bóg odpowiedział i aby wylał swoje błogosławieństwo. A więc jeżeli są trudne miejsca, to możesz powiedzieć jedną rzecz. To jest dobre miejsce dla Ducha Świętego. To jest dobre miejsce dla mojego Pana i Zbawiciela, aby Jego łaska obfitowała w tym miejscu i aby Bóg zaczął zmieniać ludzi. Chcemy to oglądać? Moi drodzy, jeżeli mówimy, że chcemy to oglądać, to za tym musi iść nasza modlitwa, ale żarliwa modlitwa. Modlitwa taka o wiary, o jakiej naucza nas Boże Święte Słowo. Kolejna rzecz, jeżeli chcemy zanieść modlitwę wiary, to Charles Finney mówi tak, to ciesz się z posiadania dobrych pragnień. Moi kochani, my z reguły jako ludzie nie mamy takich pragnień do modlitwy, do czytania, bo jeśli narodziłeś się na nowo, powinieneś mieć. Prawda? Ale bardzo często diabeł nas z tego okrada. Zajmujemy się różnymi rzeczami, inne rzeczy stają się ważniejsze i później zmęczeni, przemęczeni, uważamy, że się modlimy, bo westchnęliśmy do Pana i powiedzieliśmy Mu dobranoc. Ale nie o taką modlitwę chodzi. On chce, żebyśmy, tak jak mówiłem, żebyśmy przyszli przed Jego oblicze i wykorzystali najmniejsze pragnienie, najmniejszą tęsknotę, która pojawia się w nas. Głód Boga więcej, głód społeczności z Bogiem więcej, tego, żeby Pan Bóg zaczął działać. Jeżeli to pojawia się w Twoim sercu, to wiedz jedno, że jest to działanie Ducha Świętego na Twoje serce. Że to nie jest od tak, bo nam jest bardzo często właśnie w takich rzeczach, które są, wydaje się, oczywiste, ale jakby podążać za tymi rzeczami. Ja już mówiłem tu o tej sytuacji, ale wspomnę ją jeszcze raz. Pamiętacie David Wilkerson, już świętej pamięci David Wilkerson, zanim zaczął pracować właśnie wśród tych ludzi, narkomanów i tak dalej, tych młodych ludzi uzależnionych, to odebrał w swoim sercu taką odrobinę pragnienia. Spędzał wiele, wiele godzin przed telewizorem i nagle Duch Święty zaczął poruszać jego serce. Mówi, co by było, gdybyś między 20 a 22 zamiast oglądać telewizję spędził ten czas na modlitwie. Zaczął się modlić i Pan Bóg do niego przemówił przez okładkę jednego z tych, chyba Timesa, gdzie było zdjęcie tych przestępców, którzy zamordowali i tam proces. Znacie tą historię, ci, którzy czytali Krzyż i Sztylet. Ale to spowodowało, że on został poruszony. Duch Boży go poruszył. I teraz on musiał dokonać pewnego wyboru. Co zrobić? Jak spędzać swój czas? Jak zadziałać? Mógł dalej spędzać go tak, jak go spędzał do tej pory. Albo mógł iść za tą tęsknotą, za tym pragnieniem, co Duch Boży zaczął wkładać w jego serce. I wiecie, że on z Panem Bogiem rozmawiał o tym telewizorze. Nie za bardzo go się chciał pozbyć wtedy i taki postawił krótki termin i mówi, Boże, jeżeli do tej godziny się ktoś zgłosi i go kupi, to znaczy, że to jest od Ciebie, że powinienem tak zrobić i zacząć się modlić. Co za nasze myślenie, nie? W ogóle, że zacznę się modlić, wyłączę telewizor i będę się modlił. I mówi, w ostatnich minutach, tuż przed tym terminem, tym runem, które postawił przed Panem, zadzwonił telefon, mówi ktoś, masz na telewizor do sprzedania, biorę go. I on zaczął się modlić. I wtedy Bóg i Duch Święty zaczął działać w jego życiu. A więc ciesz się, jeżeli masz pragnienie. Czasami jest tak, że zajmujemy się różnymi rzeczami w ciągu dnia i nagle odczuwasz pragnienie modlitwy. Przeżywacie to, prawda? I co robimy wtedy? Czy jesteśmy gotowi zostawić, odejść na bok i modlić się i spędzić chwilę czasu w modlitwie i zastanowić się, może Pan Bóg coś chce do mnie szczególnego powiedzieć, na coś szczególnego mi zwrócić uwagę, albo jest zupełnie coś innego. Może jestem pobudzony do modlitwy, aby modlić się o kogoś, kto przeżywa ogromne trudności. I teraz Duch Boży porusza mnie do tego, aby się modlić. A więc ciesz się z faktu, że masz dobre pragnienia. Zaczynasz, chcesz i zaczynasz szukać Boga w modlitwie, czy czytając Boże Święte Słowo. Nie lekceważ tego. W 14 rozdziale drugiej Księgi Kronik czytamy tak. Asa, od pierwszego wiersza, Asa zaś czynił to, co dobre i słuszne w oczach Pana jego Boga. Usunął ołtarze i świątynki na wzgórzach, potrzaskał słupy i powycinał święte gaje. I nakazał Judejczykom, aby szukali Pana Boga swoich ojców, wypełniali zakon i przykazania. Usunął ze wszystkich miast judzkich świątynki na wzgórzach i ołtarze do kadzenia. Pod jego władzą królestwo miało spokój. Coś Asa odebrał w swoim sercu i postanowił szukać Pana całym swoim sercem. Zwróćcie uwagę, że zanim on postanowił szukać Pana, to on pousuwał ze swojego życia, ze swojego państwa te wszystkie pogańskie, niewłaściwe ołtarzyki i świątynki, które były poświęcone kultom kananejskim. I on to wszystko usunął i zaczął szukać Pana. Zaczął wypełniać Boże Słowo. A więc jeżeli Pan Bóg, jeżeli Duch Boży porusza twoje serce, dotyka twojego serca, to pójdź za tym, nie gaś tego Ducha Bożego, który działa w twoim sercu. W 19 rozdziale drugiej Księgi Kronik, w wierszu 3 czytamy tak, z kolei o synu Asy, Jehoszafacie, kiedy prorok mówi do niego tak: niemniej dobre rzeczy u ciebie się znalazły, bo wytępiłeś Aszery z tej ziemi i swoje serce skłoniłeś do szukania Boga. Zwróć uwagę, swoje serce skłoniłeś do szukania Boga. My czasami chcemy, żeby inni nas skłaniali do szukania Boga, żeby inni nas zachęcali, żeby inni coś zrobili, ale jest pytanie, czy ty skłaniasz swoje własne serce do szukania Boga? A więc ciesz się, rozbudzaj w swoim sercu tęsknotę za Panem, za Jego świętą obecnością. Nie zagaszaj Ducha Świętego, nie lekceważ tego delikatnego powiewu Ducha Świętego na twoje serce. Po trzecie, całkowicie poświęć się Bogu. Ważną rzeczą jest, jeżeli chcemy zanosić modlitwę wiary i odebrać od Boga błogosławieństwo, wiemy, że nie możemy być ludźmi, którzy żyją w grzechu, którzy trwają w grzesznych nawykach, zachowaniach itd., itd. Bo Pan Bóg na pewno nie odpowie na taką modlitwę. Wręcz nawet kiedy czytasz proroka Izajasza pierwszy rozdział, albo kiedy czytamy proroka Malachiasza pierwszy rozdział, tam jest napisane, że lud Boży przynosił różne ofiary, składał ofiary, modlili się w świątyni, a Bóg mówi, lepiej by było, gdybyście zamknęli drzwi świątyni. Lepiej, żebyście w ogóle nie składali żadnej ofiary. Prawda? A więc jest to zdumiewające. Z jednej strony Bóg chce, żebyśmy przychodzili, a z drugiej strony mówi do nich, lepiej, żebyście w ogóle tego nie robili. Dlaczego? Bo oni w tym samym czasie postępowali niewłaściwie, żyli w grzechu, żyli w kłótniach, spierali się, oszukiwali jeden drugiego i w taki sposób właśnie postępowali. Jeśli chcę wznieść modlitwę wiary i modlić się z wiarą, całkowicie poświęć się Bogu, czyli żyj świętym życiem. Poświęć Mu swój czas, poświęć Mu swoje talenty, swój wpływ, to co masz, poświęć Panu. Każdego dnia. W liście do Tymoteusza w drugim rozdziale, wierszu 20 i 21, apostoł Paweł napisał tak: w wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. Jeśli tedy, kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. A więc zwróćmy uwagę, to ty i ja decydujemy o tym, Bóg pozwala nam mieć w tym, współdecydować i mieć w tym udział, jakim naczyniem będziemy w domu Pańskim, w Kościele Jezusa Chrystusa. Czy naczyniem do celów zaszczytnych, które on będzie mógł naprawdę w potężny sposób błogosławić i używać, czy też naczyniem do od rzeczy pospolitych. Czy poświęcisz się, czy poświęcamy się Bogu każdego dnia? Czy oddzielamy siebie każdego dnia od tego wszystkiego, co jest brudne, co jest nieczyste, co Bogu się nie podoba? Co to ma robić? Moi drodzy, znowu każdy z nas indywidualnie. Nikt nie jest jakby policjantem jeden wobec drugiego. Oczywiście, jeżeli widzę, że coś jest nie tak, jak brat nam tutaj mówił na samym początku, brat Wojciech, to trzeba pójść i zwrócić uwagę, ale to ty i ja dbamy o to, jakim naczyniem się stajemy w domu Pańskim, w Kościele Jezusa Chrystusa i do czego Pan Bóg i jak Pan Bóg będzie mógł nas używać. Bo nie chcemy tylko coś robić dla Pana, ale chcemy w tym widzieć Jego działanie, Jego moc, Jego błogosławieństwo. Ale za tym musi stać modlitwa wiary, tak aby Pan Bóg nas błogosławił. A więc miej podstawę Bożego Słowa, ciesz się z pragnień, tęsknot, które Bóg wkłada do twojego serca i nie lekceważ ich. Jeżeli Duch Boży dotyka twojego serca i mówisz, chciałbym iść za Jezusem, chciałbym Go naśladować, to wiedz, że to Duch Boży działa na twoje serce. I otwórz się, zawołaj do Boga, a On odpowie. A także bądź tym, który całkowicie poświęca się Panu. Oddziela się każdego dnia od tego wszystkiego, co jest pospolite, co jest nieczyste, co jest brudne, a idziesz za tym, co jest czyste, co jest święte, wtedy Pan Bóg będzie cię błogosławił. Kolejna rzecz, jeśli chcę zanieść taką modlitwę wiary, to muszę być w modlitwie wytrwałym. Są ludzie, którzy mówią, wystarczy, że jeśli masz wiarę, wystarczy, że raz się pomodlisz i to jest wszystko. Ale nie znam takiego przypadku. Oczywiście rzadko się zdarza, żebym raz się pomodlił i stało się, prawda? Ale im większe jest zadanie, im większe przedsięwzięcie, tym bardziej muszę w tej modlitwie do Pana wołać. Jezus nauczał nas, że mamy być nieustępliwi w modlitwach. Mamy tak długo się modlić, aż nie przyjdzie Boża odpowiedź i nie przyjdzie Boże błogosławieństwo. W Ewangelii Łukasza w 18 rozdziale czytamy tak, pamiętacie tą historię tej wdowy, która z tym niesprawiedliwym sędzią do niego przychodzi o poradę, o pomoc? Czytamy tutaj tak, w 18 rozdziale Ewangelii Łukasza od pierwszego wiersza. Powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać. Powinni zawsze się modlić i nie ustawać. Mówiąc, był w jednym mieście pewien sędzia, który Boga się nie bał, a z człowiekiem się nie liczył. Była też w owym mieście pewna wdowa, która go nachodziła i mówiła, weź mię w obronę przed moim przeciwnikiem. I przez długi czas nie chciał. Potem zaś powiedział sobie, chociaż i Boga się nie boję, ani z człowiekiem się nie liczę, jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, by w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. I rzekł Pan, słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada. A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę, tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Oto ona cały czas go nachodziła. Czy mamy takie obietnice o takiej nieustępliwości? Choćby ten fragment jest takim słowem. Ale pamiętacie w Ewangelii Łukasza w 11 rozdziale jest powiedziane proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. A więc znowu jest tam mowa o takiej nieustępliwości. Będę tak długo wołał, będę tak długo się modlił, aż nie zobaczę, jak Pan odpowiada na moją modlitwę. Bo modlę się nie według tego, co ja chcę, ale w oparciu o Jego słowo, o Jego obietnicę, o to, co jest w Bożym sercu, co zobaczyłem w Jego świętym słowie. I zanim będziemy się modlić, jeszcze jedna rzecz. Jeśli pragniesz modlić się z wiarą, przestrzegaj chodzenia z Bogiem każdego dnia. A więc bądź tym, który chodzi z Bogiem. Czytaliśmy, że tutaj o Jehoszafacie, że on swoje serce nakłonił do szukania Boga. Czyli Jehoszafat, podobnie jak jego ojciec, postanowił szukać Boga i chodzić z Bogiem. Kiedy czytasz historię Asy, w tym 14, 15 i 16 rozdziale drugiej Księgi Kronik, możesz zobaczyć, jak Asa panuje 41 lat w Judzie i jak Bóg udziela mu niesamowitego błogosławieństwa. Czytaliśmy, że Asa na początku czynił to, co dobre, słuszne w oczach Pana, czyli chodził z Bogiem każdego dnia. I on był wrażliwy na to i szukał w Bożym Słowie tego, co podoba się Bogu i według tego żył. Pousuwał wszystko to, co Bogu się nie podobało i szukał Pana i nakazał ludowi Bożemu, aby szukał Pana. I przez 10 lat Bóg dał pokój dla tego kraju Judejczyków. Dopiero w 15 roku ten kraj został zaatakowany przez Kuszytów, przez dwukrotnie silniejsze siły wroga. Ale zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Dlatego, że Asa chodził z Bogiem, Bóg nie tylko darował mu 10 lat pokoju, ale on mądrze wykorzystał te 10 lat, uzbroił, wybudował, wymurował twierdze, miasta, uzbroił je, miał liczne wojsko. I więcej, jego serce było pełne wiary i ufności w Boga. I kiedy wróg natarł, po 10 latach pokoju, które Bóg mu dał, on nie zwątpił. W 10 wierszu, w 14 rozdziale tutaj jest napisane tak, może od 8 wiersza. Przeciwko nim, czyli Asie i Judejczykom, wyruszył Zerach Kuszyta z wojskiem liczącym 1 000 000 żołnierzy i 300 wozów wojennych i dotarł aż do Mareszy. Asa wyruszył przeciwko niemu i stanęli w szyku bojowym w dolinie Sefata w pobliżu Mareszy. Wtedy Asa tak wołał do Pana, Boga swego. Panie, oprócz Ciebie nie ma takiego, kto by mógł pomóc w walce między silnym a bezsilnym. Pomóż nam, Panie Boże nasz, bo na Tobie się oparliśmy i w imieniu Twoim wyruszyliśmy przeciwko tej gromadzie, Panie. Tyś Bogiem naszym, niech Ci nie sprosta człowiek. Pan pobił tedy Kuszytów wobec Asy i wobec Judejczyków i Kuszyci zaczęli uciekać. Ale Asa i lud zbrojny, który był z nim, puścili się za nimi w pogoń aż do Gerar i padło z Kuszytów tylu, że nikt nie pozostał przy życiu. Zostali bowiem pobici wobec Pana, jego wojska i zabrano bardzo obfity łup. Skąd ta wiara była w tym czasie trudnym, w czasie kryzysu, w czasie próby, kiedy przyszedł na Asę i na lud Boży? Stąd, że oni przez taki czas długi chodzili z Bogiem, szukali Boga. Ich serce było wypełnione wiarą i w tym momencie mogli zrobić i zrobili najlepszą rzecz. Wołali do Boga. A Pan dał im wielkie wybawienie. I podobnie było w życiu Jehoszafata, syna Asy, który także później panował po nim i także Pan Bóg udzielił mu ogromnego błogosławieństwa. I kiedy wrogowie natarli, Moabici, Edomici, Amonici razem, pamiętacie, kiedy Jehoszafat modli się do Boga i mówi, Boże, wspomnij na nas, to wtedy Bóg mówi, to nie jest wasza walka, to nie jest wasza wojna, to jest wojna Pana. Wy idźcie i tylko stańcie naprzeciwko nich. Jehoszafat zrobił zdumiewającą rzecz. Na czele wojska postawił śpiewaków i oni zaczęli wielbić Pana. A kiedy zaczęli wielbić Pana, Bóg sam wkroczył. Jedni z tych wrogów, jeden naród, który powstał przeciwko drugiemu i zanim oni stanęli naprzeciwko nich, zobaczyli, że tam oni już leżą wszyscy pobici. Dlaczego? Bo oni chodzili z Bogiem każdego dnia i kiedy przyszedł czas próby i doświadczenia, oni mieli wiarę i ufność, aby wołać do Boga i Pan dał im zwycięstwo. Pamiętajmy, moi drodzy, że Bóg, Boże obietnice znaczą to, co mówią. Kiedy Bóg mówi w swoim słowie, to znaczy, jest tak, jak On mówi. A więc bądźmy tymi, którzy rozpalają w swoim sercu właściwe pragnienia. Bądźmy tymi, którzy chodzą w czystym, świętym życiem przed obliczem Bożym. Bądźmy wytrwali i nie poddawajmy się. A także chodźmy każdego dnia z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Chcemy się teraz modlić. I może w Twoim sercu są dobre pragnienia. Może Duch Boży je budzi. Może jest w Twoim sercu takie pragnienie. Byłoby dobrą rzeczą należeć do Pana. Do tego, który narodził się w Betlejemie, który przyszedł dla mojego zbawienia. Wołaj do Niego dzisiaj. Tam, gdzie stoisz. Wołaj i proś, aby On oczyścił Cię, przebaczył Ci Twoje grzechy i powiedz Mu, że pragniesz, aby był Twoim Panem i Zbawicielem. Jeżeli jesteś chory, wołaj do Pana. Powiedz, Panie, dałeś obietnicę, daj zwycięstwo. Jeżeli przeżywamy różnego rodzaju jakieś trudności i sytuacje, jest czas, aby wołać do Pana. A i także, moi drodzy, mam na myśli tutaj nasze miasto, stańmy i wołajmy do Pana. Chociaż jest wielka ciemność, chociaż jest wielka nieprawość wokół nas, może jest tak, że ja muszę coś zmienić w moim życiu, ty może musisz coś zmienić, aby Pan mógł wylewać swoje błogosławieństwo. Ale jest to niezbędne, jeżeli chcemy oglądać Bożą moc i Bożą chwałę.